Świat nowych mediów.
Jak w zegarku. Jeśli na tarczy widzimy kilka minut po 11, to możemy być pewni, jeśli jest piątek oczywiście, że Świat nowych mediów na antenie Radia Gdańsk będzie. No i jest. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Artur Seruga dzisiaj za przyciskami i innymi tajemniczymi technicznymi sprawami. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Do 12 jesteśmy dzisiaj z Państwem, a dzisiaj zaprosimy Państwa do, no właśnie, do aktywności, do rekreacji, do tego, żeby przygotować się chociaż do może sezonu, a może sezon nigdy się nie kończy, na bieganie, na rower i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj będziemy przyglądać się różnym aplikacjom, ale też dużo ciekawostek na pewno padnie w trakcie rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Sebastian Gruszka, prezes Fundacji Na Rowerze. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Także promotor edukacji i bezpieczeństwa rowerowego. Zgadza się?
Tak jest. Dużo działamy w tej materii, rzeczywiście.
Dużo jest do powiedzenia. Też na pewno o mediach społecznościowych będziemy trochę rozmawiać, ale no, ta aura nie rozpieszcza, pomimo tego no, na rowerach można jeździć.
Można jeździć. Dobrym przykładem jest chociażby dzień wczorajszy, kiedy rozpoczęliśmy już 7. edycję Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Ku mojemu zaskoczeniu, mimo że na termometrach tylko plus 1 stopień, ale dużo słońca i nie tylko na niebie, ale też i w sercach, bo patrząc na frekwencję 17 kolarzy i kolarek, nas zaszczyciło swoją obecnością i pokonaliśmy przepiękną trasę po Żuławach, 62 kilometry z przygodami. Przygody też były. Jeden z prowadzących w mojej osobie złapał przysłowiowego kapcia na trasie, ale wszystko udało się szybko opanować i wszyscy bezpiecznie dotarli do domu.
Jak się w tych internetowych czasach szuka ludzi, z którymi można właśnie wyskoczyć w trakcie takiego czwartku na rower, pojeździć, wykręcić jakieś kilometry?
No, na pewno poczta pantoflowa, czyli od znajomych można się dowiedzieć, ale też pomagają nam w tym bardzo mocno media społecznościowe. I poza oczywiście chyba najbardziej popularnym Facebookiem i Instagramem, być może TikTokiem, chociaż akurat działania Fundacji na Rowerze nie są tam jeszcze publikowane, to jeszcze pomaga nam aplikacja Strava. Jednak najbardziej popularna wśród osób, które są aktywne sportowo, nie tylko kolarze, nie tylko rowerzyści, ale też biegacze, osoby, które pływają, czy nawet uprawiają jogę. Bardzo fajne miejsce do i wymiany doświadczeń, i promocji nawet tych lokalnych inicjatyw, takich jak na przykład nasza, ale też i wielu innych w najbliższej okolicy. No i wzajemne takie wspieranie siebie i motywowanie do tego, żeby nie przestawać.
No właśnie, poza anteną jeszcze jak rozmawialiśmy, to tak zapytałem Strava i to brzmiało jakby to było jakieś pozdrowienie albo przywitanie na przykład osób, które korzystają z tej aplikacji. Kiedyś było Endomondo, ale wtyczka została wyciągnięta. No i teraz Strava jest chyba takim numerem jeden właśnie z uwagi na to, o czym pan wspomniał, czyli też mnóstwo tych rzeczy można tam rejestrować, no bo jeśli ktoś nie miał nigdy do czynienia z aplikacją, ona służy do rejestrowania tych naszych aktywności, tak możemy jakoś o tym opowiedzieć? Tak to mniej więcej wygląda?
W najprostszym przykładzie rzeczywiście to jest taki nasz komputer pokładowy naszych wszystkich aktywności. To znaczy jest to miejsce, gdzie mamy zarejestrowany dokładny ślad trasy, którą pokonaliśmy na rowerze, wraz z tymi najbardziej, myślę, potrzebnymi nam wszystkim parametrami, czyli czas, jaki poświęciliśmy na tą aktywność, nawet z rozdzieleniem na to, ile czasu byliśmy w tej aktywności, tak zwany czas brutto, czyli wliczając wszystkie przerwy, jak i czas samej jazdy, bo to są parametry, które pozwalają nam też ocenić na przykład nasze przygotowanie do sezonu. Ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Oczywiście na tej podstawie łatwo wyliczyć średnią prędkość, co ta aplikacja za nas oczywiście robi. Mamy też możliwość podejrzenia aktywności innych osób w naszej okolicy. No, trochę jak na Facebooku możemy obserwować po prostu innych sportowców, czy po prostu kolegów, koleżanki. To tak się ładnie nazywa w aplikacji, że to są sportowcy, bo to też tak fajnie brzmi, tak miło na sercu się robi, kiedy ktoś nas nazywa sportowcami. Nawet jeżeli jeździmy raz w tygodniu na rowerze 50 km pętelkę po Żuławach, to już myślę, że pretendujemy do tego miana, że jesteśmy sportowcami.
No i super, to jest coś, co naprawdę daje nam dużo, bo rozumiem, że pokonując na przykład ten sam dystans cały czas możemy obserwować, że trochę szybciej na przykład. Idzie nam trochę lepiej. Albo jeśli warunki są niesprzyjające. No ja tutaj mam strawę przed sobą. Nie powiem kiedy był ten ostatni przejazd, tak się umówmy, ale jeśli chodzi tutaj o to, co ta aplikacja zanotowała, to dystans, to suma przewyższeń też i dostałem taki wirtualny medal. Gratulacje, właśnie zarejestrowałeś swoją największą wspinaczkę, czyli to jest też system motywujących osiągnięć w pewien sposób, trochę zahaczający o grywalizację czy o właśnie takie no, gamifikacje. Coś, bierzemy coś z gry i wrzucamy w to w niegrową, powiedzmy, aktywność i wtedy to ma nas też napędzać.
Tak, rzeczywiście to nas napędza. Na Strawie króluje taka pochwała, która jeszcze przed tłumaczeniem aplikacji, które zostało wprowadzone kilka tygodni temu, to były kudosy, czyli taka pochwała. Właśnie dzisiaj jest to przetłumaczone na polski jako pochwała. Ja się śmieję i też w środowisku moim najbliższym kolarskim też słyszałem takie śmiechy, że kudos to kudos i on musi zostać kudosem. To tłumaczenie jest takie nieszczęśliwe, chociaż na pewno intencje były słuszne. Natomiast tak, no oprócz tego, że można zostawić tego kciuka w górę, można napisać komentarz, to aplikacja ma też segmenty. Segmenty, czyli fragmenty trasy, którą jechaliśmy i mając zarejestrowany przejazd na danej trasie. Aplikacja potrafi nas oznaczyć, że pokonywaliśmy dany segment i możemy się porównywać z innymi. Możemy zobaczyć, jak inni ten sam segment pokonują, z jakimi prędkościami, jak szybko i możemy wtedy, jeżeli faktycznie aspirujemy do chęci rywalizacji na poziomie sportowym już, to jest to dobre miejsce do tego, żeby siebie porównywać z innymi poprzez analizę tych segmentów i patrzenie na jakiej pozycji, bo to są tak naprawdę listy, tak? To jest po prostu
ranking.
Taki ranking rzeczywiście i na tym rankingu po prostu widzimy, na której pozycji jesteśmy. To też jest motywujące, jeżeli dla kogoś taki ranking jest pomocny w tym, żeby motywować siebie do jeszcze większej pracy nad sobą, nad tym, żeby być jeszcze szybszym na rowerze, to super, chwała mu za to. I wspomniał pan też o podjazdach, bo to też jest rzeczywiście ważne. Kolarstwo to nie jest tylko jazda, zbieranie kilometrów, ale także zbieranie przewyższeń. I u nas na Pomorzu jest o tyle fajnie, że jeżeli szukamy tych przewyższeń, to wystarczy pojechać na Kaszuby. A jeżeli przewyższeniami jesteśmy zmęczeni, to zapraszamy na Płaskie Żuławy. I to jest bardzo, w ogóle tutaj Gdańsk mamy bardzo fajnie położony pod tym kątem, bo mamy dużą różnorodność. Ja tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli na trasie, na takiej pętli 100-kilometrowej jesteśmy w stanie zebrać 1000 metrów przewyższenia, to już zdecydowanie nie jest płasko, to już jest taki teren, gdzie rzeczywiście te nogi czują, bo zmęczenie nóg po płaskiej trasie 100 km, a takiej górzystej czy takiej pofalowanej też ten sam dystans, to już jest duża różnica. I ja wszystkich zachęcam do tego, żeby próbować mierzyć się z tymi górkami. No a tutaj technika jazdy zaczyna mieć duże znaczenie.
No tutaj się nie wypowiem, ja na techniki jazdy, zresztą tych przewyższeń aż tak znowu dużo tutaj w mojej strawie nie ma, ale myślę sobie o takim potencjalnym zagrożeniu, czy czymś, co może działać na niekorzyść osoby, która z takiej aplikacji korzysta. Jeśli przez jakiś czas na przykład nie pobijemy własnego rekordu, nie dostaniemy tego pucharka, jakiegoś takiego wirtualnej nagrody, nikt nas nie poklepie po plecach tym kudosem, to może trochę sprawić, że my już nie będziemy czerpać takiej radochy z tej jazdy, z tego jeżdżenia?
Może i tak, ale oprócz takich odznaczeń za, nazwijmy to, wybitne osiągnięcia, jeżeli chodzi o jakąś szybkość na danej trasie, Strava ma też takie odznaczenie jak legenda na trasie. Wcale nie trzeba jeździć szybko, wcale nie trzeba być gdzieś tam w pierwszej dziesiątce rankingów. Wystarczy, że daną trasę pokonujemy regularnie, systematycznie. I po kilkudziesięciu dniach, nie pamiętam dokładnie po ilu, może słuchacze nam pomogą w tej materii.
Prosimy, 603-060606.
W każdym razie możemy dostać oznaczenie, że jesteśmy legendą na danym odcinku trasy. I myślę, że to też jest fajne. Mi osobiście bardzo fajnie, dla mnie to tak działa, przyjemnie. Przyjemnie mi się na serduchu robi, kiedy dostaję odznaczenie, bo rzeczywiście mam takie poczucie, że ktoś może w tym wirtualnym świecie, ale zauważa i docenia to, że ja codziennie przejeżdżam nawet te 3 kilometry z domu do pracy, czy odprowadzam dziecko do przedszkola, do żłobka, czy do szkoły i pokonuję ten dystans na rowerze, mam to zarejestrowane, odnotowane i gdzieś po drugiej stronie jest ktoś, nawet jeżeli jest to algorytm, to jednak on to zauważa i przyznaje takie odznaczenie.
Czy ja dobrze tutaj słyszę i dobrze łączę taką edukacyjną misję też trochę z tą aplikacją, że właśnie tak warto udostępniać te swoje aktywności też w innych mediach społecznościowych, bo to trochę przekłada się na to motywowanie innych może właśnie, żeby wyszli z domu.
Takie publikowanie na pewno jest inspiracją dla wielu osób. Mnie samemu zdarzyło się usłyszeć od kilku osób, czy to ze środowiska pracy, czy ze środowiska osób zupełnie przypadkowo spotkanych gdzieś na trasie, że właśnie obserwują, jak ja jeżdżę, jak publikuję swoje aktywności, czy to na Strawie, czy na Instagramie w formie jakichś ciekawych, krótkich filmików, czy jakichś ciekawostek, jak ja do tego tak treningowo podchodzę. I jest to dla nich inspiracja i po jakimś czasie mówią, że hej Sebastian, wiesz co, zmotywowałeś mnie do tego na przykład, żebym zaczął biegać. Na początku zacząłem biegać 1-2 km, a później zacząłem biegać 5, 10, za chwilę startuję w jakimś półmaratonie. I to jest fajne, mi się to bardzo podoba i to też pokazuje, że jeżeli dzielimy się tą naszą aktywnością, mówimy o tym na zewnątrz, czy to przy spotkaniach towarzyskich, czy to też w ogóle jest fajne, że jeżeli w ogóle ktoś z nas startuje w jakichś zawodach, niekoniecznie typowo wyścigach, ale po tych zawodach dostajemy medal za ukończenie. Nie za to, że byliśmy na podium, ale po prostu za to, że byliśmy, że zmierzyliśmy się z trudem danej trasy i po tym wszystkim dostajemy taki symboliczny medal. To później w domu, jak przyjmujemy gości, możemy pokazać, hej, zobaczcie, taki fajny medal dostałem. I to też może działać motywująco na innych.
No na pewno ta nasza rozmowa na mnie zadziałała motywująco, bo zobaczyłem, kiedy ostatni raz byłem na rowerze w tej Strawie, więc tutaj na pewno duża obietnica poprawy z mojej strony. Tak myślę, co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o tej aplikacji. Ona wykorzystuje sygnał GPS i dzięki temu, znaczy musimy mieć połączenie z internetem. Aplikacja ma swoją wersję darmową. Łączy się z internetem, łączy się za pośrednictwem sygnału GPS. Te nasze wszystkie ruchy są rejestrowane. Taka anegdota. Jeden z amerykańskich żołnierzy, wydaje mi się, że to był amerykański żołnierz, trening ze Strawą na lotniskowcu odbywał, tylko że przekazywał właśnie ten sygnał GPS, przez co można było zobaczyć, że biegał takie kółka, a było tam morze na mapie, ale też można było zobaczyć, gdzie ten żołnierz przebywał, więc tutaj też lokalizacja ma znaczenie.
Tak, żołnierz zdradzał tajną pozycję swojej jednostki. I to jest rzeczywiście ważne, bo o tym też chciałem powiedzieć przy tej okazji w kontekście cyberbezpieczeństwa. I ja mam taką radę dla wszystkich użytkowników, chociażby Strawy, bo na niej się tutaj najbardziej skupiliśmy. Ustawcie w swojej aplikacji domyślne takie ustawienie, żeby wasza aktywność po zapisaniu była prywatną, żeby ona nie była od razu publiczna. Bo na przykład nie chcielibyście, żeby codziennie ktoś, nawet postronny, jeżeli opublikujecie taką aktywność jako publiczną, żeby widział, jaką trasą poruszacie się z domu do przedszkola ze swoim dzieckiem. To mówię chociażby w kontekście bezpieczeństwa waszego dziecka. A druga rzecz, zajrzyjcie też w ustawienia prywatności tej aplikacji, bo można oznaczyć obszary, które będą ukryte. Nawet jeżeli waszą aktywność opublikujecie, będzie ona dostępna dla wszystkich, to ukrywając na przykład okrąg o promieniu 1,5 km od miejsca rozpoczęcia treningu i od miejsca zakończenia treningu, które umownie najczęściej są miejscami waszego zamieszkania albo miejsca pracy, to już ograniczacie pewne ryzyko ewentualnych chociażby ataków socjotechnicznych. I dbacie po prostu o swoją prywatność. Myślę, że to też jest ważne, żeby o tym pomyśleć.
Świetna rada, proszę się do niej zastosować, jeśli państwo korzystają. Na pewno ten ukryty obszar jest bardzo, bardzo ważny. Teraz kolejne takie historie przychodzą mi do głowy, gdzieś wyczytane chyba. Ktoś też zdradził właśnie, gdzie mieszka, ale to chyba był ktoś poszukiwany. Ale to na korzyść oczywiście sprawy może przemawiać. Zastanawiam się w takim wypadku, czy wniosek możemy wysnuć taki, że te nowe technologie no, przyklejają nas do tych ekranów, ale mogą nam też dawać nowe możliwości, jak chcemy działać na rzecz siebie, jak chcemy być lepsi, chcemy być zdrowsi i działać gdzieś właśnie rekreacyjnie na dworze.
Tak, no... Rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a też może być motywująca dla nas, to, że jeżeli wyposażymy siebie w czujnik tętna do aktywności rowerowych, ja osobiście polecam taki pasek zakładany na klatkę piersiową, to te dane z treningu, te informacje na temat aktywności naszego serca, one też równolegle się zapisują do strawy. Na tej podstawie strawa łatwiej oblicza, ile kalorii zużyliśmy, ile kalorii spaliliśmy w trakcie treningu. Potrafi też oszacować nasz wysiłek w jakiejś tam swojej skali, jest to odpowiednio przeliczane. I na tej podstawie strawa nam może powiedzieć, że dany trening był dla nas dzisiaj mocniejszy albo był słabszy niż taka średnia z kilku ostatnich treningów. Więc też warto o tym pomyśleć. Oczywiście mamy też zegarki albo inne opaski na nadgarstek, które taką aktywność monitorują i to też jest ok. Z tego, co słyszałem, jeżeli chodzi o dokładność tych pomiarów, przynajmniej pewien czas temu, trochę się różnił, był trochę mniej precyzyjny względem opasek na klatkę piersiową, ale myślę, że do takiego zupełnie amatorskiego uprawiania sportu, aktywności ruchowej w zupełności też to będzie wystarczające.
To tak jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Jeśli ktoś chce, to można. Myślę tutaj właśnie o czy jakiejś regularności można się napędzić właśnie dzięki strawie i tym funkcjom, o których powiedzieliśmy. Jeśli ktoś chciałby, no właśnie, kontrolować, nie wiem, spalanie kalorii, czy po prostu w jakiś sposób być zdrowszym, zgubić może trochę tych kalorii z dnia, no to też się da. Taki wniosek może trochę naiwny, ale te możliwości są.
Tak, te możliwości są. Każdy dietetyk powie, że jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych do tego, żeby uprawiać aktywność sportową, to nawet te 30 minut dziennie będzie na pewno działało na korzyść nie tylko w kontekście szybszego pozbywania się zbędnych kilogramów, ale po prostu też takiego ogólnego samopoczucia.
To tak myślę jeszcze pół żartem oczywiście, ale może, bo jest też bieżnia, czyli możliwość biegania w domu, ale rowery też mają, prawda? Trenażer można podłączyć i jakby też wirtualnie z monitorem przemierzać, czy to oszustwo, czy nie?
A, czy to oszustwo? Myślę, że nie. To wszystko zależy, bo jeżeli ktoś wykonuje taki trening, powiedziałbym wirtualnie, to znaczy w jakiś sposób symuluje, że on trenuje, a de facto fizycznie jako człowiek siedzi na kanapie w danym
momencie. Albo jeździ autobusem, a zaznaczył, że jeździ na rowerze.
Albo jedzie rowerem elektrycznym, a zaznaczył, że jedzie na rowerze zwykłym.
Okay.
Chociaż Strava też pracuje nad tym, żeby mieć taki algorytm, który stara się wychwytywać takie nadużycia. I są przypadki, że całkiem dobrze to wychodzi, także na to też warto zwrócić uwagę. Ja myślę, że przekaz tutaj od nas też jest taki, że pamiętajmy o tym, że my to chcemy robić dla siebie, a nie dla jakiegoś poklasku i nie dlatego, żeby być pierwszym na liście rankingowej na podjeździe na przykład na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku.
A kto tam jest pierwszy?
Nie wiem, musimy sprawdzić. Dobrze. Na pewno nie ja.
Właśnie tak pomyślałem, że to może być w tę stronę tutaj. Za chwilę wrócimy, tylko sprawdzimy właśnie kto, gdzie jest, jaką legendą. Krótka muzyczna przerwa i zaraz wracamy do rozmowy.
Świat nowych mediów.
26 minut pozostaje do 12, co oznacza, że mamy jeszcze trochę czasu, a wątków jak zwykle mamy bardzo, bardzo dużo. Cały czas z nami Sebastian Gruszka, prezes Fundacji Na Rowerze. Witam ponownie.
Witamy ponownie.
Jesteśmy cały czas tutaj, no i jesteśmy też w internecie, w mediach społecznościowych. No co by o nich nie mówić, one są i cały czas nadają i cały czas ta treść się tam mieli. Są też media społecznościowe, które lubią wzbudzać różne emocje i myślę tutaj bezpośrednio o takich mediach, profilach czy osobach, które zajmują się rejestrowaniem tego, co się dzieje na drogach, na chodnikach i tak dalej. Są to osoby i inicjatywy, które lubią piętnować zachowania najróżniejsze albo wręcz antagonizować. No i tutaj bezpośrednio nawiązując do rowerów, też zdarza się tak, że pojawi się jakiś film, jakieś zdjęcie, ktoś chce wywołać jakieś emocje, no to jest coś, co w tych mediach społecznościowych być nie powinno, ale jest.
Niestety jest. No, kontrowersja budzi skrajne emocje i to jest taka pożywka dla hejterów i dla nawet i troli internetowych, którzy komentują. A nie zawsze się znają, albo nie zawsze wiedzą dokładnie, co się wydarzyło. Niestety, albo niestety te nagrania, które trafiają do sieci, które wywołują takie dyskusje, one bywają czasami trochę wycięte z kontekstu, albo przedstawiające tylko jeden punkt widzenia. Przypomina mi się taki obrazek kolarza, który jedzie po jezdni, a obok jest chodnik koloru czerwonego. I tak naprawdę z nagrania nie widać, czy to ten chodnik to jest droga dla rowerów, czy faktycznie chodnik. Bo jeżeli już przy tym jesteśmy, to ja chcę przypomnieć i podkreślić, że kolor czerwony na wierzchni to wcale nie oznacza, że to już jest droga dla rowerów. Formalnie, prawnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, musi być postawiony znak pionowy, informujący o tym, że jest to droga dla rowerów. Jeżeli oglądamy takie nagrania i nie widać wcześniej skrzyżowania, za którym byłby postawiony taki znak pionowy, no to ciężko jest tutaj spekulować, tak? Warto zawsze na to spojrzeć, przynajmniej z przymrużeniem jednego oka, ale niekoniecznie od razu się podpalać. Ja zachęcam do tego, żeby nie wylewać tego hejtu na rowerzystów, na kolarzy, bo właśnie nie zawsze wiemy, co jest z drugiej strony.
Oczywiście, hejtu w ogóle. A czy zdarza się panu wchodzić w dyskusję w komentarzach na przykład?
Bardzo rzadko. Czasami zajmuję stanowisko takie bardzo merytoryczne. Nie gram emocjami, tylko staram się przedstawić, jak to wygląda od strony prawnej. Tu też bardzo mocno merytorycznie naszą fundację wspiera Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, z którym współpracujemy od samego początku działania Fundacji Na Rowerze. I będąc wyposażonym w taką wiedzę i mając też potwierdzenie tej mojej wiedzy właśnie w słowach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który, no jakby nie patrzeć, jest tą instytucją, która odpowiada za i kształcenie, i weryfikację znajomości przepisów ruchu drogowego, poprzez również weryfikację w tym faktycznym ruchu drogowym, no bo egzamin na prawo jazdy tak właśnie wygląda. No to mam poczucie, że tą misję fundacji wypełniamy tutaj właściwie. Nie jestem samozwańczym ekspertem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sam się ciągle uczę jakichś nowych rzeczy. Może w ostatnich 2-3 latach tych rzeczy jest zdecydowanie mniej. Ale początek był trudny, ale bardzo, bardzo wartościowy i przynoszący dużo takiej merytorycznej wiedzy, którą teraz się dzielę przy każdej możliwej okazji, realizując misję Fundacji Na Rowerze.
Jeśli moglibyśmy spojrzeć w stronę tego internetu właśnie nie dzielącego, nie podgrzewającego emocje, tylko w stronę tego internetu, tej części internetu, która jest pomocna, to taka też chyba jest. I myślę tutaj na przykład o takiej sytuacji, jeśli miałbym wymienić jakąś część rowerową, czy właśnie złapany kapeć został, no to gdzieś będę szukał jakichś wskazówek, gdzieś, czyli w internecie.
Tak, w internecie tych informacji jest naprawdę dużo. Jeżeli lubimy szukać na jednej z najbardziej popularnych platformach wideo, mam na myśli YouTube, to oczywiście znajdziemy tam materiały różnych twórców, przygotowane w różny sposób, no ale każdy z nas się różni, do każdego trafia inna treść. Fundacja na Rowerze też w zeszłym roku przygotowała dość szeroko rozumianą platformę edukacyjną, w której mamy taki dział tematyczny jak serwis roweru, ale nie taki stricte jako serwisant rowerowy, to znaczy po obejrzeniu, po zapoznaniu się z tym kursem nie będziemy nagle wykwalifikowanym serwisantem rowerowym, natomiast jest tam zbiór informacji dla takiego przeciętnego, zwykłego rowerzysty, nie ujmując oczywiście, z pełnym szacunkiem i uznaniem widuję każdego rowerzystę i o nim ciepło myślę. Natomiast właśnie dla takiego codziennego rowerzysty, który chciałby poznać chociaż to niezbędne minimum wiedzy, jak właśnie na przykład poradzić sobie z wymianą uszkodzonej dętki na trasie, bo w domu to jeszcze powiedzmy damy sobie radę, weźmiemy rower pod pachę, czy zapakujemy do samochodu, czy i komunikacją miejską spróbujemy przetransportować ten jednoślad do serwisu rowerowego i tam nam pomogą oczywiście, ale na trasie jest zawsze trudniej, bo tego serwisu w pobliżu nie ma. Fajnie, jeśli w pobliżu są z nami osoby, towarzysze wyprawy, którzy znają się albo wspólnymi siłami możemy to zrobić, a najlepiej po prostu zapoznać się z treściami edukacyjnymi i jeszcze lepiej przećwiczyć to nawet na sucho w domu. No jeżeli w domu uszkodzimy dętkę zakładając oponę po wymianie dętki, to zawsze łatwiej w takich bezpiecznych warunkach podskoczyć do sklepu rowerowego i kupić nową dętkę już na zapas, przećwiczyć to jeszcze raz. A jak trafimy też i na dobry serwis rowerowy, to może i podpytać kolegów z serwisu, żeby podpowiedzieli: hej panowie, no ćwiczyłem, próbowałem założyć tą oponę, przyszczypnąłem dętkę, dziura się zrobiła, co zrobiłem nie tak? I może mi podpowiecie. Więc i w ten sposób możemy szukać tej wartościowej wiedzy. Na naszej platformie edukacyjnej też mamy dużo materiałów z zakresu przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowanych do rowerzystów i tych młodszych, którzy przygotowują się do zdania egzaminu na kartę rowerową i tych już trochę bardziej wprawionych, którzy chcieliby poznać bardziej szczegółowo wybrane przepisy po to, żeby po pierwsze unikać zdarzeń niebezpiecznych, sytuacji niebezpiecznych, a po drugie, żeby wśród nas było więcej tych rowerzystów, którzy nie powodują wypadków i kolizji. Dostałem kilka dni temu raport z Komendy Głównej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego i tam liczby wskazują jednoznacznie, że właściwie co drugi wypadek albo co druga kolizja jest z winy rowerzysty, więc to daje nam też dużo do myślenia.
No to są też liczby wypadków, które się wydarzyły. Nie mamy liczby wypadków, które się nie wydarzyły, bo ktoś jechał.
Tak, rzeczywiście raport gromadzi informacje zarejestrowane, czyli była wezwana policja i została sporządzona z tego chociażby notatka i później trafiło do statystyk. A rzeczywiście no jest dużo takich zdarzeń, które po prostu przymknęliśmy oko. Wszystko było okej, tak, wszystko okej. To rozjeżdżamy się, każdy w swoją stronę, zapominamy o temacie. Natomiast no, statystyki jednoznacznie, jeżeli dobrze pamiętam te liczby, tylko w zeszłym roku na terenie całego kraju około 14 tysięcy wypadków i kolizji. W tej liczbie brali udział rowerzyści, z czego około 6,5 tysiąca rowerzyści spowodowali wypadek lub kolizję.
Tak myślę o platformie, myślę o fundacji. To działania, które wynikają z takiego przekonania, jeśli nie my, to kto? Chcecie zidentyfikować coś, czego nie ma i wtedy odpowiedzieć na tę potrzebę? Czy taki jest mniej więcej tutaj model?
W kontekście tej edukacji z zakresu ruchu drogowego, to pan redaktor pyta, tak?
Czy w ogóle działań fundacji? Na zasadzie potrzebujemy jako rowerzyści takiego rozwiązania w sieci albo takich działań, nie ma tego, zróbmy to, żeby było.
No rzeczywiście my tak technologicznie stanęliśmy przed problemem rok temu, jak uruchomić platformę edukacyjną. Skorzystaliśmy z gotowych rozwiązań, które troszeczkę nas kosztowały, może niewiele jako osoby, które wchodzą w dane rozwiązanie pierwszy raz, ale później odnowienie subskrypcji na kolejny rok sprawiło, żebyśmy musieli wydać dwu albo nawet trzykrotność tego, co włożyliśmy na początku. A ponieważ ja zawodowo od ponad 10 lat zajmuję się programowaniem w e-commerce, to siedząc wieczorami po nocach udało mi się stworzyć własne autorskie rozwiązanie, taki silnik, taką aplikację, narzędzie do tego, żebyśmy swoją platformą kursową mogli dalej działać, przekazywać tą wiedzę poprzez tą aplikację. No i przy okazji myślę też o tym, że wiedząc, z jakimi problemami mierzą się również inne organizacje pozarządowe, to jesteśmy na etapie takim, że szukamy potencjalnych partnerstw do współpracy właśnie z sektora trzeciego, z sektora NGO. Więc jeżeli wśród naszych słuchaczy są osoby, które prowadzą czy stowarzyszenia, czy fundacje i myślą o tym, żeby stworzyć jakiś swój autorski kurs, ale mają problem właśnie z technikaliami albo z wysokimi kosztami wejścia w ogóle w to, to ja zachęcam do kontaktu z Fundacją na Rowerze i kontaktu z moją osobą. Myślę, że wspólnymi siłami będziemy w stanie wspomóc tutaj i wymienić się tą wiedzą, doświadczeniem i zasilić kolejne organizacje pozarządowe.
Gorąco zachęcamy do tego networkingu. Jeśli chcemy wyruszyć w trasę, no to tutaj też narzędzia mogą przyjść nam z pomocą. Jeśli nie wiemy, gdzie jechać, albo jak, gdzie się zatrzymać, no to wszystko już tam jest. Ktoś te szlaki przetarł, ale my też możemy własne trasy zapisywać. No tych aplikacji jest mnóstwo, ale też mamy takie, które są już sprawdzone. I jedną jeszcze rodzimą, można powiedzieć.
Tak, rzeczywiście. Mamy dwa wyjścia, jeżeli chcemy iść na chociażby weekendową przejażdżkę, czy mam na myśli sobotę, niedzielę, chociaż jeden dzień. Mamy do dyspozycji kilka godzin, dwie, trzy, cztery. To możemy albo pójść na żywioł i nie wiadomo jak skończyć, bo pójście na żywioł wiąże się z tym, że jeżeli mamy ograniczone ramy czasowe, to może się okazać, że nie zdążymy wrócić do domu na przysłowiowy obiad. Albo mamy właśnie aplikacje, które wspomagają nas w planowaniu trasy i później nawet w jechaniu po wyznaczonym śladzie trasy, po to, żeby się co chwilę nie zatrzymywać, nie sprawdzać na mapie. Już myślę o mapach papierowych, to w ogóle chyba zapomnieliśmy. Bo świat nowych mediów i nowych technologii jest w tej chwili tak rozwinięty, że możemy mieć świetnego nawigatora w postaci telefonu komórkowego, smartfona. Albo możemy wyposażyć się w zaawansowany licznik komputer rowerowy, który będzie rejestrować za nas te wszystkie dane, o których mówiliśmy wcześniej. Zamiast w telefonie to będzie rejestrować w swojej pamięci, a przy okazji będzie nam wyświetlać mapę z wgranym śladem trasy. Dwie aplikacje chętnie polecę naszym słuchaczom. Pierwsza z nich z zagranicy, po sąsiedzku. Aplikacja nazywa się Komoot, pisane przez 2 O. I jak literka K, to literka K, a nie C, więc Komoot. Bardzo fajna aplikacja, z której korzystam już od kilku dobrych lat i pozwala naprawdę na dość elastyczne zaplanowanie trasy. Mało tego, pozwala na podejrzenie tras już gotowych, przygotowanych przez społeczność aplikacji. Jest to nawet o tyle fajne, że jeżeli dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a jutro chcemy być na przykład w Wiśle i jedziemy z rowerem właśnie w polskie góry i chcielibyśmy tam zwiedzić jakieś ciekawe regiony albo pojechać jakąś ciekawą trasę, na przykład pod profil roweru szosowego, to już dzisiaj możemy w tej aplikacji znaleźć propozycję tras. Widzimy, którędy ta trasa przebiega, gdzie ma swój początek i koniec. Przy tej okazji łatwiej nam znaleźć dość dogodne miejsce noclegowe, żeby dużo czasu nie tracić na to, by na tą trasę wjechać i później z niej wrócić. I druga aplikacja, nasza rodzima, o której już pan redaktor wspomniał, Veloplaner. To jest aplikacja, która zdaje się rok temu zaczęła dosyć mocno się rozwijać technologicznie. Zresztą jej założyciel, jeżeli się nie mylę, jest z Gdańska. I bardzo intensywnie rozwija tą aplikację. Ma dość dużo funkcji znanych już z aplikacji Komoot, ale też to, czego nie ma Komoot, czyli na przykład ma warstwy, które pozwalają na wyświetlenie szlaków turystycznych. I nie myślę tylko o trasach rowerowych typu Eurovelo, ale też naszych bardziej lokalnych szlakach turystycznych, co daje dużą wartość dodaną. Jest dużo punktów zainteresowań, jest nawet na mapie naniesiona siatka sklepów, więc możemy sobie trasę wyznaczyć w taki sposób, że jeżeli chcielibyśmy po 40 kilometrach zrobić sobie przerwę w jakimś sklepie, bliżej nieokreślonym, ale wiemy, że chcemy zrobić sobie przerwę w sklepie, to planując trasę możemy zobaczyć, jak ją poprowadzić, albo możemy zobaczyć, w którym, na którym kilometrze przypada jakiś sklep i łatwiej takie planowanie nam wychodzi. Stacje benzynowe, miejsca noclegowe, jest tych punktów naprawdę sporo. No i oczywiście możliwość zmiany profilu trasy, to znaczy chcemy pojechać z punktu A do punktu B, ale dzisiaj chcemy pojechać rowerem szosowym, więc wyznaczymy sobie taką trasę, która aplikacja też nam przygotuje jako rekomendowaną, najlepiej przystosowaną pod rower szosowy, a jutro chcielibyśmy tą samą trasę zrobić na rowerze MTB, więc zmieniamy profil w aplikacji, zmienia się ślad trasy, możemy pojechać znacznie więcej na przykład po lasach, po jakichś leśnych duktach i zwiedzić de facto to samo, ale z zupełnie innej strony.
Veloplaner i Komoot przez K i przez 2O. Komoot, tak można to podkreślić. Dwa polecenia dotyczące trasy można sprawdzać. Są jeszcze takie aplikacje, już nie mamy czasu niestety, żeby o nich opowiedzieć, ale to też jest funkcja, która myślę jest ciekawa, gdzie trener może nadzorować to, w jaki sposób te osoby, które on trenuje, którym zleca do zrobienia jakieś ćwiczenie, jak sobie radzą.
Tak, jest aplikacja, która dość precyzyjnie monitoruje obciążenie treningowe, tak to się fachowo nazywa. Najlepiej, jeżeli taki trenujący kolarz ma nie tylko czujnik tętna, ale również pomiar mocy w swoim rowerze. Jest to parametr, który dość precyzyjnie pokazuje, ile energii wkłada rowerzysta w swój rower i można to łatwo przeliczyć na tak zwany training effort, czyli właśnie zmęczenie treningowe. No i później zbierając te wszystkie dane, najlepiej nie tylko z kilku ostatnich dni, ale mając dłuższą historię treningową, trener może rozpisać bardziej precyzyjny plan treningowy na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc i indywidualnie go dostosowywać pod każdą sytuację. Także możliwości jest dużo.
Gorąco trzymamy kciuki za Państwa sezon wysiłku. Niech tak to będzie. Można brać, można korzystać. Trzeba sprawdzać, szukać i każdy może znaleźć dla siebie jakieś odpowiednie rozwiązanie. Sebastian Gruszka, prezes Fundacji Na Rowerze, Państwa i moim gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
To także promotor edukacji i bezpieczeństwa na rowerze. Proszę w internecie obserwować, znaleźć, szukać Fundacja Na Rowerze, Sebastian Gruszka. Dużo też dla siebie wziąłem z tej rozmowy, także bardzo, bardzo miło było.
Cieszy mnie to.
Ta rozmowa, tak jak inne rozmowy, które dzieją się w audycji Świat Nowych Mediów, chciałem powiedzieć Świat Na Rowerze, już tak mi się to zapisało, Świat Nowych Mediów na radiogdańsk.pl w zakładce audycje znajdziemy Świat Nowych Mediów, tam są wszystkie rozmowy i ta rozmowa także tam trafi. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dzisiaj polecamy Państwa uwadze oczywiście cały program Radia Gdańsk. Proszę nie wyłączać najlepiej, ale po 18 z Hanią Brzezińską słyszymy się także w audycji Zoom na Popkulturę. Będziemy na żywo w terenie. Pierwszy raz w tym roku wybierzemy się do Teatru Szekspirowskiego, ale motywem przewodnim będzie muzyka, bo CU Tri-City Showcase, czyli festiwal muzyczny, będziemy odwiedzać i rozmawiać z gośćmi najróżniejszymi. Artur Seruga, jak zwykle, top po prostu, jeśli chodzi o realizację. Dziękujemy bardzo serdecznie. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.